Jedni powtarzają za Hipokratesem, że mleko jest najdoskonalszym i najbardziej kompletnym pokarmem, jaki stworzyła natura. Inni oponują, twierdząc, że dorosłemu człowiekowi mleko wręcz szkodzi. No, dyskusja o walorach tego białego napoju budzi bardzo wiele emocji. My dzisiaj porozmawiamy o prawdach i mitach o mleku razem z naszymi gośćmi, a są nimi dr Irena Białokos-Kalinowska, pediatra, alergolog, adiunkt na Wydziale Nauk o Zdrowiu Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży oraz Agnieszka Anchimiuk, dietetyk. Mleko, ten legendarny biały płyn, obecny na stołach od naprawdę tysięcy lat i wciąż budzi, a może teraz budzi ogromne kontrowersje. Zacznijmy od jednego z takich podstawowych tematów, który się pojawia. Czy mleko to jest pokarm dedykowany tylko dzieciom, czyli tym istotom, które się właśnie urodziły i to jest ich pierwszy pokarm, który mogą spożywać?
Generalnie natura pomyślała tak, że to jest jedyny pokarm, który dziecko po urodzeniu może spożywać. Dlatego ten pokarm jest po prostu idealny, nazwany bardzo często białą krwią, dlatego że zawiera nie tylko składniki odżywcze, ale również elementy układu odpornościowego, które mają chronić te maleństwo, w tym zewnętrzne, przy przyjściu na świat na ten niesprzyjające środowisko zewnętrzne.
Czyli na pewno to jest pokarm najlepszy, najdoskonalszy, jeśli chodzi o noworodka i o to dzieciątko, które się rodzi.
Tak, i tak samo dla niemowlęcia. Mhm. Prawda? Do 6 miesiąca generalnie karmienie piersią jest zalecane, tylko i wyłącznie karmienie piersią. Od 5 miesiąca możemy dietę rozszerzać. I wtedy już mleko nie gra tych pierwszych skrzypiec w diecie.
No właśnie, ale czy ma grać skrzypce w tej naszej orkiestrze dietetycznej całe życie?
Absolutnie tak. Mleko jest polecane w każdym wieku ze względu na właściwości zdrowotne, dlatego że zarówno dzieci, dorośli, jak i osoby starsze muszą zwracać uwagę na swoje zdrowie, czyli stan kości, mięśni, stan przewodu pokarmowego, tak, jak również odporności. To są sprawy istotne w każdym wieku.
Głos dietetyka bardzo ważny w tej sprawie oczywiście. Dopytuję o ten wiek, dla którego mleko jest dedykowane, dlatego że to często się ten element pojawia, że w porządku, mleko dla dzieci jak najbardziej tak. No ale kiedy dorastamy, dojrzewamy, starzejemy się, to już niekoniecznie.
Generalnie nasza dieta przede wszystkim powinna być urozmaicana. I nikt nikogo nigdy nie namawiał do tego, żeby dieta była oparta tylko i wyłącznie na mleku czy produktach mlecznych, tak jak to ma miejsce w pierwszych miesiącach życia dziecka. Mleko jest na tyle wartościowe, że w naszej urozmaicanej diecie powinno być zawsze uwzględnione i mamy wytyczne, które są pod postacią piramidy zdrowego żywienia czy talerz zdrowego żywienia zarówno w Polsce, jak i we wszystkich krajach na świecie, gdzie mleko i produkty mleczne zajmują swoje miejsce. Oczywiście nie jest wymieniane na pierwszym miejscu, bo na pierwszym miejscu po prostu piramidzie żywieniowej mamy przede wszystkim położony nacisk na aktywność fizyczną, bo to jest jak gdyby podstawa. Później mamy produkty typu warzywa i owoce z zastrzeżeniem, że powinniśmy zwracać przede wszystkim uwagę na warzywa. Tych owoców powinno być mniej. Kolejną piętrem tej piramidy są produkty zbożowe, no i na kolejnym, na trzecim piętrze są właśnie mleko i produkty mleczne.
Chciałam zapytać o mleko modyfikowane. Powiedziały panie o tym, że ten pierwszy pokarm najbardziej naturalny, najwłaściwszy, najdoskonalszy to jest mleko mamy. Natomiast są takie sytuacje, w których po pierwsze mama nie może karmić, po drugie w którymś momencie wprowadza się mleko modyfikowane. Czym jest to mleko modyfikowane? Co tam się w nim kryje?
Mleko modyfikowane to jest inaczej mleko przetworzone w sposób techniczny do takiego stanu, aby jak najbardziej przypominało mleko matki. Czyli naszym wzorcem, ideałem jest mleko kobiece. No czasami są takie sytuacje, że kobiety nie mogą karmić dziecka, więc wtedy nie dajemy absolutnie ani mleka krowiego, ani mleka koziego, tylko po prostu powinniśmy podać takiemu niemowlęciu mleko, które jest modyfikowane. Kiedyś mówiono humanizowane, ale to tak brzmi nie bardzo, więc w tej chwili, jeżeli słyszymy określenie mleko modyfikowane, to znaczy mleko krowi, które zostało poddane takim procesom, aby przypominało jak najbardziej mleko naturalne, czyli mleko mamy.
I to jest kluczowa sprawa, czyli tak. Mleko modyfikowane jest oparte, bazą do tego mleka jest mleko krowie. I chciałam teraz was zapytać, drogie panie, jaka jest różnica pomiędzy mlekiem człowieka a mlekiem krowy?
Jeżeli chodzi o różnicę, to jest podstawowa. Jeżeli chodzi o zawartość białka, tego białka w mleku krowim jest trzykrotnie więcej niż w mleku ludzkim. Różni się także zawartością tłuszczu i uwaga, laktozy, tej strasznej laktozy po prostu. W mleku krowim jest jej mniej niż w mleku ludzkim.
To jest ciekawe, bo my się tej tak laktozy potem z czasem boimy. Okazuje się, że w mleku mamy tej laktozy zdecydowanie więcej
tak.
niż w mleku krowim. Jeżeli już jesteśmy przy tych porównywaniach różnych gatunków mleka, to możemy się jeszcze odnieść do na przykład mleka owczego albo mleka koziego, które jest też bardzo popularne. Mamy różne produkty wychodzące z tych różnych odmian mleka. To czym one się różnią w stosunku do mleka krowiego na przykład? Czy są łatwiej przyswajalne, niosą czegoś więcej, jakieś wartości odżywcze?
Jeżeli na przykład porównamy mleko ośle do mleka ludzkiego, no to możemy zobaczyć, że jest najbardziej zbliżone do tego mleka.
Jeżeli to jest ciekawe.
Tak, o zawartość właśnie białka, tłuszczów oraz laktozy. To jedna sprawa.
Z kolei, czyli mleko ośle i mleko człowieka są najbardziej zbliżone pod względem składu.
Tak. Jeżeli spojrzymy w skład mleka koziego, to zobaczymy, że zawiera zbliżoną ilość białka. Mhm.
Czy można powiedzieć, że któreś z tych odmian mleka, na przykład kozie i owcze, jakby służy bardziej człowiekowi, czy lepiej je spożywać niż mleko krowie? Można tak jakoś zdefiniować?
Znaczy, wybór zależy od tego, co nam smakuje. I tutaj warto dodać, iż na naszym rynku w tej chwili mleko modyfikowane jest również dostępne, którego produkcja oparta o mleko kozie. Ale skład, jeżeli chodzi o białka, węglowodany i tłuszcze, jest również modyfikowany i przypomina mleko mamy.
I wiem, panie doktorze, rozmawiałyśmy przed wejściem na antenę, że to producenci z Nowej Zelandii opierają mleko modyfikowane na mleku kozim.
Tak, bo to po prostu zależy od tego, do jakich zwierząt mamy największy dostęp. Więc w Nowej Zelandii jest duże pogłowie kóz i tam ta produkcja, zmiana techniczna mleka koziego na mleko, które będzie przystosowane do spożycia przez niemowlęta, jest po prostu oparta o całą linię produkcyjną. I w tej chwili to mleko jest u nas na naszych półkach, w sklepie. Mhm.
To zatrzymajmy się jeszcze nad tym cudownym okresem w życiu, jakim jest dzieciństwo i nad tym, czy, jak i dlaczego mleko powinno się znaleźć w menu takiego młodego człowieka.
Zalecane jest, aby dzieci spożywały 3-4 szklanki mleka. Mleko ma składniki odżywcze, które budują na pewno u młodego człowieka kości, zęby, a jeżeli chodzi o spożycie produktów mleczarskich typu jogurt, kefir, to na pewno wzbogacają florę bakteryjną naszych jelit.
3-4 szklanki mleka to jest dosyć dużo. Tak. Oczywiście to można przełożyć na inne produkty nabiałowe.
Oczywiście. Szklankę mleka możemy zamienić na szklankę jogurtu, kefiru, na przykład maślanki, na 2 plasterki sera żółtego, bogatego w wapń, albo 2 opakowania serka ziarnistego.
Zwykle mówimy o tej szklance mleka jak o jakimś takim pakiecie mleka, w którym mamy dużo dobrych rzeczy. Co jest w tej jednej szklance mleka, którą dzięki temu, że ją wypijemy, dostajemy po prostu jakby w pakiecie bardzo dużo dobrych rzeczy.
Już mówiliśmy na temat białka. Mhm. Szklanka mleka zawiera białka serwatkowe, które bardzo wspomagają naszą odporność. Na przykład jest to białko laktoferyny, o której bardzo głośno się teraz mówi, którą docenia już przemysł farmaceutyczny. Ona na pewno buduje naszą odporność. Poza tym w szklance mleka możemy znaleźć wiele mikroelementów, składników odżywczych, kwasów tłuszczowych, które sprzyjają dla naszego organizmu, też budują naszą odporność, witamin rozpuszczalnych w tłuszczach, jak witaminy A, D, K, jak również witaminy rozpuszczalne w wodzie, cała gama witamin typu B. i także antyoksydantów, tak, czyli substancji, które wpływają na stan naszego organizmu i zwalczają na przykład wolne rodniki odpowiedzialne za starzenie się organizmu, czyli koenzym Q10.
Ale przede wszystkim należałoby powiedzieć, że nikt nikogo nie namawia do picia mleka, tylko po prostu możemy wybierać z szerokiej gamy produktów opartych o mleko, te, które nam po prostu smakują. Bo bywa tak czasami, że jeżeli dziecko nie chce pić mleka w formie płynnej, to rodzice powinni zaproponować właśnie jogurt, ser, twaróg. Mamy całą gamę naprawdę produktów, które równie dobrze mogą być podane w zamian spożycia mleka. Żebyśmy rozumieli, że absolutnie nie jest zaleceniem dietetycznym, aby każde dziecko 4 szklanki mleka czy 3 piło. Absolutnie nie. Tylko po prostu, żeby to mleko było obecny w naszej codziennej diecie.
Jest takie zdanie, często powtarzane, żaden inny gatunek nie pije mleka w wieku dorosłym. Dlaczego człowiek miałby pić i dlaczego miałby się dobrze czuć, pijąc mleko?
No, nie wiem, czy powinniśmy brać przykład zwierząt. Żadne zwierzę nie jeździ samochodem, żadne zwierzę nie przygotuje sobie posiłku z jakiegoś przetworzonego, nie gotuje, nie smaży, więc nie wiem, czy to jest akurat dobry przykład, żeby naśladować zwierzęta,
oczywiście,
jeżeli chodzi o żywienie.
Bardzo, bardzo logiczne rozłożenie tego argumentu na czynniki pierwsze. Czyli wywodzimy kolejny zarzut w stosunku do mleka o nietolerancji laktozy, bo to tak naprawdę jest bardzo częsty temat dyskusji bardzo gorących i emocjonujących.
Fakt. Jest takie zjawisko związane z tym, że nasz organizm produkuje za mało enzymu, który ma trawić dwucukier, laktozę, cukier mleczny, który obecny jest zarówno w mleku i kozim, owczym, krowim i ludzkim. Bardzo często pacjenci mówią, że mogą bez problemu spożywać produkty oparte o mleko kozie, a o krowi już nie. Także tutaj kwestia nadrozpoznawalności nietolerancji laktozy też powinna być brać pod uwagę, bo pamiętajmy o tym, że laktozę możemy gdzie znaleźć? I w pasztecie, i w wędlinie, w lekarstwach, w różnego rodzaju produktach dodawanych do żywności przetworzonej, na przykład w sosie sałatkowym, w galaretkach. Także wykorzystanie laktozy w przemyśle spożywczym jest naprawdę ogromne i tutaj właśnie trzeba osoby, które mają kłopoty ze wzrokiem, to muszą się zaopatrzyć w dobre okulary, kiedy idą na zakupy, żeby tymi małymi literkami, co jest napisane, sobie dokładnie przeczytać, co w danym produkcie jest. Ale faktycznie może być problem z nietolerancją laktozy na początku, dlatego że noworodek może faktycznie mieć objawy, które świadczą o tym, że nie toleruje laktozy. Te objawy mogą być takie, że po prostu bóle brzucha, wzdęcie brzucha, takie strzelające stolce. My jako pediatrzy wiemy, że jeżeli mama mówi o strzelającym stolcu małego niemowlaka, to wiemy, że to na pewno jest objaw nietolerancji laktozy. Tylko co z tym robić? Pamiętajmy o tym, że w mleku ludzkim tej laktozy jest dużo. Czyli natura pomyślała, że jednak ona powinna być wykorzystywana i jest po coś. Glukoza, która składa się, która wchodzi w skład laktozy, jest jako źródło energii, a galaktoza, ten drugi cukier, jest potrzebny do tego, żeby budować struktury ośrodkowego układu nerwowego. I tu trzeba powiedzieć, że niektóre firmy, które produkują hydrolizaty, czyli takie mleka, które są przeznaczone dla dzieci, które są, nie mogą pić i spożywać białek mleka krowiego, w swoim składzie zawierają niewielkie ilości laktozy, bo często alergia pokarmowa na białka mleka krowiego idzie razem w parze z nietolerancją laktozy, ale pomimo tego faktu producenci tych typów hydrolizatów załączają laktozę, małą ilość, po to, żeby cały czas była stymulacja do naszego organizmu do produkcji tego enzymu, czyli tej laktazy. Możemy się spotkać z nietolerancją laktazy wtedy, kiedy na przykład mieliśmy antybiotykoterapię, kiedy mieliśmy infekcję wirusową, tak zwaną grypę żołądkową. W wtedy na przejściowym okresie 2, 3, 4 tygodni też możemy mieć na przykład dolegliwości bólowe, takiego dyskomfortu w obrębie jamy brzusznej, kiedy spożywamy na przykład płynne mleko. Ale już takich objawów niekoniecznie będą występowały, kiedy na przykład zjadamy twarożek albo pijemy jogurt.
Czyli żeby zastąpić mleko produktem nabiałowym.
Produktem, jakimś. Tak, ale musimy do czego namawiam wszystkich, abyśmy wnikliwie obserwowali swój organizm. Jak się czujemy po spożyciu nie tylko mleka, ale każdego innego produktu żywieniowego. Czy czujemy się dobrze, czy czujemy się lekko, prawda? Bo pamiętajmy, że nasze czasy, XXI wiek, jest to okres, kiedy naprawdę trudno o naturalny pokarm. Że z racji tego, że
mamy bardzo dużo przetworzonych produktów. Ale
oczywiście żyjemy w czasach obfitości. Ja nie wiem, czy ktoś z naszych słuchaczy pamięta to uczucie głodu. Teraz właśnie generalnie głód to jest coś, co nam się wydaje, że może jesteśmy troszeczkę głodni, ale zaraz ten głód zaspokajamy. Także dzięki Bogu już takich problemów z głodem przynajmniej w naszym kraju nie ma, ale z racji tego, że jest łatwy dostęp i obfity do różnego rodzaju pokarmów. Także przy produkcji danych produktów używanych są substancje sztuczne.
Pani doktor, to wyjaśnijmy, co się w takim razie dzieje, bo rozumiem, że laktoza jest potrzebna. Natura nie bez powodu umieszcza tą laktozę w mleku mamy. To co się potem dzieje w dorosłym wieku, że niektórzy ludzie źle ją znoszą. Jak częste to jest problem?
I jeszcze mówiąc, wracając do tej laktozy, to oprócz właśnie elementów budowy ośrodkowego układu nerwowego w okresie niemowlęcym, ważne jest, że kiedy my spożywamy produkt, który ma laktozę, laktoza ma wpływ na wchłanianie wapnia, magnezu, cynku. Laktoza powoduje, jeżeli spożywamy produkt właśnie zawierający laktozę, laktoza powoduje to, że dobre bakterie, właśnie ten nasz drugi mózg, lepiej się rozwija, czyli biotom, czy jak kiedyś uważano mikroflora tam jelitowa, ma dobre podłoże do wzrostu bakterii tych bifidogennych, tych dobrych, drobnoczynnych bakterii w naszych jelitach. A poza tym, po takim produkcie nie czujemy od razu głodu. Chodzi o to, że te cukry wpływają na lepsze poczucie sytości i obniżają indeks glikemiczny. Indeks glikemiczny to jest takie zjawisko, że w momencie, kiedy spożywamy coś, co ma wysoki indeks glikemiczny, pół godziny po posiłku zaglądamy znowu do lodówki, tam światełko się pali, jesteśmy głodni. A po spożyciu węglowodanów, które mają właśnie niski indeks glikemiczny, przynajmniej na te 3 godziny mamy zapewnione poczucie sytości, co jest niezwykle istotne zarówno i u dzieci, jak i u osób dorosłych. A mówiąc o osobach dorosłych, to hypolaktazja typu dorosłych, tak nazywa się właśnie to zjawisko, związane z tym, że za mało tego enzymu produkujemy, a produkujemy dlatego go za mało, no bo w diecie osób dorosłych bardzo często tych produktów nabiałowych, a szczególnie mleka, nie ma.
Czyli po prostu zapracowujemy sobie trochę na to, nie jedząc zbyt dużo mleka i produktów nabiałowych w dorosłości.
No tak, jak mówimy, że narząd nieużywany zanika, podobnie tutaj organizm nie będzie wydatkował energii na produkcję enzymu, który po prostu nam jest niepotrzebny. I w momencie, kiedy jest ta hypolaktazja typu dorosłych, jeżeli ktoś bardzo chce ponownie wzmocnić, czy tam pobudzić produkcję tego enzymu laktazy, to nie może zrobić to w ten sposób, że wypije 2 szklanki mleka i potem będzie odwiedzał toaletę tak intensywnie w ciągu dnia, ale przede wszystkim pomału, żeby nabyć po prostu tolerancję, czyli w małych ilościach, tak jak się odczulamy w przypadku alergii, tak tutaj możemy tą tolerancję i wzbudzić produkcję laktazy, tego enzymu, w sposób stopniowy.
Powolutku przyzwyczajając organizm i ćwicząc. Wspomniała pani tutaj przy okazji tolerancji laktozy o tym drugim częstym problemie związanym ze spożywaniem mleka, czyli o alergii. Na czym polega ten problem? Jak jest duży? Jak go rozwiązywać?
Alergia najczęściej jest obserwowana właśnie w grupie najmłodszych pacjentów w okresie niemowlęcym. I nie ma takich dobrych danych epidemiologicznych, ale generalnie szacuje się, że tak maksymalnie 2,5% dzieci, niemowląt, może mieć objawy spowodowane nietolerancją lub alergią na białka mleka krowiego. A problemem takim diagnostycznym dla pediatrów, dla rodziców jest to, że mamy różnego rodzaju typy reakcji alergicznych. I jeżeli się okaże, że nasze dziecko ma tą taką klasyczną, co to nam kojarzy się z alergią, że jest mała ilość alergenu i od razu są objawy, tak jak na przykład mamy w przypadku kataru siennego. Wychodzimy na łąkę i zaczynamy od razu kichać i diagnoza jest prosta, to akurat tutaj w przypadku alergii pokarmowej i alergii na białka mleka krowiego spektrum różnego rodzaju objawów jest naprawdę bardzo szeroki, bo to mogą być objawy skórne ze strony układu oddechowego, ze strony układu pokarmowego, tak jak i biegunka i zaparcie też mogą przemawiać za tą etiologią. Także nie ma jednego testu. Jeżeli jest reakcja typu natychmiastowego, no to wtedy wiemy, ale niestety alergia pokarmowa to z reguły jest tych reakcji opóźnionej. I tutaj zawsze zachęcamy rodziców. Mama jest najlepszym ekspertem. Mama obserwując reakcję swojego dziecka, jak się dziecko zachowuje po spożyciu danego pokarmu, jest najważniejszym dla nas, dla lekarzy, pediatrów, źródłem informacji. I później, w momencie, kiedy podejrzewamy faktycznie, że mleko może szkodzić maluchowi, stosujemy najlepszą metodę, a mianowicie eliminację danego produktu na okres 2-3 tygodni. Jeżeli wtedy faktycznie objawy ustąpią, no to też nie spoczywamy na laurach i nie mówimy, że to na pewno jest alergia, tylko próbujemy zastosować próbę prowokacyjną. I jeżeli podczas tej próby prowokacyjnej widzimy, że objawy te obserwowane poprzednio pojawiają się znów, no to wtedy jesteśmy właściwie na 99,9%, że to jest alergia.
Czy w takich przypadkach, kiedy mamy tą niemal całkowitą pewność, że jest to alergia, procedura i postępowanie polega na eliminowaniu tych produktów z diety?
Tak. Zdecydowanie, bo to zależy o jakiej grupie wiekowych pacjentów mówimy. Prawda? Jeżeli coś nam szkodzi, no to ewidentnie to eliminujemy. Pamiętajmy tylko o tym, że tak samo jak w przypadku alergii na pyłki, to w jaki sposób leczymy? Leczymy w ten sposób, że możemy zastosować immunoterapię. Czyli chodzi nam o to, aby organizm wytworzył tolerancję, żebyśmy po prostu nie musieli uciekać z tej łąki albo wyjeżdżać w jakieś inne sfery klimatyczne w momencie, kiedy mamy w naszym kraju pylenie. Więc tutaj, mówiąc o alergii pokarmowej, z racji, że to jest zupełnie inny typ reakcji alergicznej, ten opóźniony, mamy szansę na rozwój tolerancji. Czyli podając produkty, które uczulają, to jest tak, można tutaj się odwołać do homeopatii trochę, prawda, że leczymy pacjenta tym, co wywołuje, tak, tą chorobę, to w przypadku nabywania tolerancji dane statystyczne mówią, że około 80% dzieci, które w wieku niemowlęcym miały alergię na białka mleka krowiego, w wieku 3 lat już takiego problemu nie mają. Bardzo. Czyli mówiąc, wyrastają z tego.
Optymistyczna statystyka w takim razie. Rozmawiamy dzisiaj o prawdach i mitach o mleku razem z naszymi gośćmi. Zastanawiam się, czy można całkowicie wyeliminować mleko i nabiał z naszej diety. W ogóle nie jeść niczego, co jest związane z mlekiem.
Oczywiście, że można, tylko pytanie jest po co? Czemu to ma służyć? Bo również dieta wegetariańska czy wegańska jak najbardziej służyć może naszemu zdrowiu, pod warunkiem, że nie mówimy o grupie wieku rozwojowego, czyli nie mówimy o dzieciach, ale wtedy trzeba pójść na studia i skończyć dietetykę. Dlatego, że naprawdę kwestia tego, żeby dobrze zbilansować dietę opartą tylko i wyłącznie o produkty roślinne, wymaga bardzo dużej wiedzy takiej fachowej. To nie można sobie powiedzieć, że nie jem na przykład mięsa, nie piję mleka, nie jem jajek, bo jestem na to uczulona, tak? a jeszcze glutenu, bo jeżeli żebyśmy byli tak na czasie, bo to generalnie te rzeczy się w tej chwili wyklucza, i będę zdrowa. Absolutnie nie, bo to jest zawsze dieta niedoborowa i wszystkie osoby, którym taki pomysł do głowy wpadł, to zachęca na studiowanie dietetyki.
Czyli tak trochę... Potwierdzam. Tak, pani dietetyk potwierdza, tak. Żeby rzeczywiście dobrze bilansować te nasze dzienne menu, trzeba mieć potężną wiedzę. To w drugą stronę jeszcze zapytam, a czy można mleko przedawkować? Mleko, nabiał, jeść tego po prostu za dużo?
Absolutnie nie. W ogóle produktów spożywczych trudno jest przedawkować, jeżeli mówimy o wartości odżywczej tego mleka. Ale mleko może się znudzić, więc obecnie mamy taki szeroki wybór produktów, kefirów, jogurtów, mlek smakowych. Naprawdę możemy wybrać coś dla siebie. To nie musimy pić codziennie tego mleka, tak? Mleko może służyć jako dodatek do owsianek, do deserów, nawet na obiad, jeżeli na przykład przygotowujemy naleśniki z ser.
Czyli właśnie, czy są jakieś pory, w których najkorzystniej jest spożywać nabiał i mleko? Śniadanie, obiad, kolacja? Czy to nie ma znaczenia w ciągu doby?
Generalnie nie ma znaczenia, aczkolwiek polecamy, dietetycy polecają, mleko na śniadanie, właśnie jako dodatek do jaglanki, owsianki, czyli połączenie z jednej strony węglowodanów złożonych i białka mleka, co świetnie stabilizuje poziom cukru oraz daje nam energię na przeżycie tego ciężkiego dnia, który nas czeka. Świetnym rozwiązaniem dla dzieci jest jogurt na przykład do drugiego śniadania, a na podwieczorek polecam koktajle mleczne na bazie owoców sezonowych.
Ja też pamiętam to babciny, przepis ciepłe mleko przed zaśnięciem, tak. Które miało tak koić duszę i ciało.
Właśnie to mleko, takie ciepłe przed zaśnięciem, ma w swoim składzie takie beta-kazomorfiny, które po prostu są dobrym preparatem przeciwlękowym.
I właśnie tryptofan.
Tak, i w tej chwili wykorzystywane jest właśnie przez producentów leków takich antystresowych dla naszych milusińskich kotów i psów.
Czy to jest takie naturalne wycieszenie i łagodzenie po prostu emocji i nastroju w ten sposób?
Mhm. Tak,
zdecydowanie.
Jest w tej chwili też od pewnego czasu bardzo modna dieta wysokobiałkowa. Na czym ona polega? W ogóle jak działa i do kogo jest skierowana?
Dieta wysokobiałkowa jest skierowana na pewno do sportowców, którzy, żeby osiągnąć jakiekolwiek wyniki, potrzebują tego białka budulcowego. Tak samo jest w przypadku na przykład osób po chemioterapii, w czasie rekonwalescencji, gdzie organizm jest tak zmęczony, że potrzebuje po prostu budulca, który odbuduje strukturę ciała. Więc na pewno to są te dwa przypadki i oparzenia oczywiście, gdzie dieta wysokobiałkowa na pewno się sprawdza. Jednak w przypadku diet odchudzających tutaj bym uważała, dlatego że jeżeli podamy za dużą ilość tego białka, to może spowodować to choroby wątroby na przykład, czy nerek. Także powinniśmy uważać, jeżeli chodzi o dietę odchudzającą, nie przesadzać. Tutaj, jak pani doktor podkreśliła, wszystko z umiarem można stosować.
I przede wszystkim w tej chwili uważa się, że nasze społeczeństwa bogate spożywają zbyt dużo białka w naszej codziennej diecie. A białko to właśnie jest czynnik ryzyka niewydolności nerek. Nerki nie bolą. I dlatego też właśnie na ten aspekt funkcjonowania naszych nerek powinniśmy zwrócić uwagę. Mówimy, że w naszej diecie dla osoby dorosłej powinno być poniżej 1 grama na kilogram masy ciała, a patrząc jakie pokarmy spożywamy na co dzień, to każdy z nas spożywa zdecydowanie więcej białka.
Czyli uważać zdecydowanie też na tę dietę. A taki typowy dzień kogoś, kto się odżywia tą wysokobiałkową dietą, to co się znajdzie na jego stole?
Na pewno twaróg. Wszyscy sportowcy wiedzą, że to jest właśnie źródło ich siły, jeżeli chodzi o dietę. Oczywiście mleko. Proszę pamiętać, że mleko też świetnie nawadnia, nawet lepiej niż woda, ze względu na zawartość tych składników mineralnych, tak jak wapnia, magnezu, które też regulują ten stan elektrolitów w naszym organizmie.
Kolejne pytanie, które się też często pojawia, albo zarzut, albo wątpliwość, to jest to, czy mleko i produkty nawiałowe zakwaszają organizm. Zakwaszają czy nie zakwaszają?
No, Pytanie jest słuszne, odpowiedź jest trudniejsza w sensie takim, że myślę, że źródłem tego pytania są różnego rodzaju modne diety w tej chwili, diety alkaliczne, które absolutnie nie mają żadnego ugruntowania medycznego, bo gdyby nasze życie zależało od tego, co my jemy, czy zakwaszające, czy alkaliczne produkty, no to pewno większość z nas już by nie żyła. Dlatego, że mechanizmem, który reguluje stan po prostu kwasowości, zasadowości, bufruje, to znajduje się w surowicy naszej krwi i odpowiada za to pH krwi. Czyli pH 7,35, 7,45. Po prostu organizm musi pilnować tego. I czy pani wypije szklankę mleka, czy zje pani na przykład kiszoną kapustę, czy kilogram kiełbasy, absolutnie nie wpłynie to na pH krwi. Dlatego, że to są bardziej skomplikowane mechanizmy związane też z oddychaniem. Jeżeli dochodzi do kwasicy, tak jak na przykład w przypadku cukrzycy, jeżeli mamy cukrzycę i dochodzi do takiego stanu zachwiania równowagi, to wtedy tylko i wyłącznie na sygnale do szpitala taka osoba powinna zostać przywieziona, bo zgłosić się sama nie da rady. Także natura też tak mądrze pomyślała, że odpowiada za to, co innego. A to, o czym mówimy czasami, że kwasotwórcze, zasadotwórcze, to na przykład kwestia oddziaływania na śluzówkę naszego przewodu pokarmowego. I tutaj w tych takich, myślę, że pani się też zgodzi z tym, że bardzo często pacjenci nasi mówią, że coś mnie tutaj alkalizuje,
tak
zakwasza. Mleko jest jak najbardziej, mówiąc na przykład o kawie, jeżeli kawa może działać drażniąco na śluzówkę naszego jelita, czy tam żołądka, no to właśnie cappuccino, czy kawa latte, jak najbardziej byłaby tutaj wskazanym rozwiązaniem.
Czyli mleko neutralizuje.
Neutralizuje ten... mleko, właśnie ma to działanie takie lekko alkalizujące w pokarmie.
Powiedzmy też chwilę o takim rodzaju produktów nabiałowych, które cieszą się taką charakterystyką dosyć pozytywną. Myślę o jogurtach i o kefirach, bo są takie kraje bałkańskie, których przypisuje się im naprawdę cudowne właściwości, że one przedłużają
długowieczność. No a wszyscy chcemy być, żyć długo, być młodzi i bogaci jeszcze do tego. Faktycznie, z zakupem jogurtów musimy tylko na jedną rzecz zwrócić uwagę. Czy te jogurty nie są dosładzane? I jogurty naturalne jak najbardziej tak? A te, które są po prostu...
Czyli z owocami słodkie
owoce
już niekoniecznie.
Owoce to lepiej dodajmy sobie sami w domu.
Ale na czym polega w takim razie to cudowne działanie kefirów i jogurtów, że one tak świetnie działają na nasze ciało?
Jogurty wyposażone są w bakterie probiotyczne, które świetnie wpływają na stan naszej flory bakteryjnej. Poza tym proszę pamiętać, że jogurty, kefiry to jest żywność funkcjonalna, czyli taka żywność, która ma takie składniki, które korzystnie wpływają na nasze zdrowie, czyli na cały przewód nasz pokarmowy.
Tutaj pani wspomniała też o tym, że mówi się czasem o drugim mózgu, czyli o całym tym układzie pokarmowym i żołądku jako bardzo ważnym elemencie ciała, organizmu i odporności również.
Oczywiście i zachęcam, żeby nasi słuchacze, będąc w aptece, zwrócili uwagę na przykład na produkty, które mają wzmocnić naszą odporność i będą miały w swoim składzie napisane laktoferyna, kolostrum, prawda? Czyli siara, czyli to jest wszystko, są produkty, które pochodzą z mleka krowiego. Kolejnym CLA, prawda, na odchudzanie, na lepszą detoksykację, to jest nic innego jak sprzężony kwas linolowy, który też właśnie w tych suplementach diety jest pozyskiwany z mleka.
Podstawą odżywek też dla sportowców są białka serwatkowe.
Czyli to mleko cały czas krąży wokół nas, też na tak chyląc się już powoli ku końcowi naszej rozmowy, chciałam tylko zapytać o z kolei wiek seniorów. Mówiliśmy o tym, co możemy z mlekiem robić na stole w dzieciństwie, w dojrzałości. A jak jest z seniorami? Czy mleko i nabiał powinny się znaleźć na stole osób starszych?
Absolutnie tak, dlatego że jeżeli będziemy podawać produkty mleczne, jeżeli jesteśmy dorośli, tak, to będzie taki nasz bank mleka. Bank wapnia, tak? Proszę pamiętać, że tracimy wapń też z wiekiem, tak? Ta absorpcja jest zupełnie inna, więc seniorzy powinni spożywać mleko i produkty mleczne. Dzięki temu mogą uniknąć osteoporozy.
I właśnie apelowałabym, adresowałabym taką myśl może końcową, żeby szczególnie zwracać uwagę na osoby w wieku podeszłym, bo tak samo jak zwracamy uwagę przygotowując produkty dla naszych najmłodszych, bo z racji tego, że ten układ pokarmowy jest jeszcze niedojrzały, to pamiętajmy, że osoby starsze są też tą grupą wrażliwą na jakość produktów. Także być może te osoby nie są głodne, ale jeżeli byśmy tak prześledzili dietę, okazałoby się, że jest ta dieta bardzo często niedoborowa. Także naprawdę szanujmy i zwracajmy uwagę na naszych seniorów w tym samym aspekcie, jak zwracamy uwagę na naszych najmłodszych.
Bardzo piękne zdanie. Dziękuję za to spotkanie. Doktor Irena Białokos-Kalinowska, pediatra, alergolog, adiunkt na Wydziale Nauk o Zdrowiu Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży oraz Agnieszka Anchimiuk, dietetyk, były naszymi gośćmi. Bardzo dziękuję za to spotkanie i dobrego jesiennego popołudnia z Polskim Radiem Białystok. Do usłyszenia.